bez barier w Polskim Radiu Białystok.
To audycja, w której mówimy nie tylko o problemach osób z niepełnosprawnościami, ale też pokazujemy różne rozwiązania. Podpowiadamy, jak ułatwiać życie, ale też promujemy ludzi, którzy mimo przeciwności losu mogą być wzorem dla innych. Po wakacyjnej przerwie wraca audycja Bez Barier. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.
A 6 po 18 witamy w audycji i w studiu Polskiego Radia Białystok. Gości są dziś nimi Hubert Jankowski i jego mama Katarzyna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Hubert Jankowski ma lat?
23.
Jest studentem Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku?
Filologia polska.
Z pozoru nie widać żadnej niepełnosprawności, ale taka występuje. Można powiedzieć niestety. Jest to dysfunkcja wzroku.
Tak, dokładnie. Jestem osobą niewidomą.
Nie od urodzenia. I tu proszę mamę Katarzynę, by opowiedziała pani o historii właśnie tej niepełnosprawności.
Dzień dobry. W ogóle dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Jest nam miło.
Niezmiernie miło, że dostrzegacie takie perły, jakim jest Hubert. Niepełnosprawność Huberta wynikła wskutek ucisku guza mózgu i choroby nowotworowej, o której się dowiedzieliśmy, jak Hubert miał 7 lat. I przez szereg lat było leczenie, chemioterapia i szereg różnych możliwości. Nawet wyjeżdżaliśmy za granicę i korzystaliśmy z niekonwencjonalnych metod leczenia. Jednak wskutek ucisku Hubert stracił wzrok. Nie było to takie natychmiastowe. To postępowało i wskutek tego po prostu Hubert w tym momencie nie widzi.
Hubercie, czy pamiętasz, jak to jest widzieć?
Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam, jak wygląda świat. Wiadomo, że on się cały czas zmienia, ale w mojej głowie powiedzmy, że widzę go, jaki był kiedyś i liczę na to, że ktoś mądry, ktoś, kto bada nerwy wzrokowe, kiedyś sprawi, że znów będę mógł spojrzeć i powiedzieć, o faktycznie, tak to wyglądało.
Z każdym rokiem oczywiście medycyna również, tak jak świat idą do przodu. Myślę, że i w dziedzinie medycyny może oczekiwać na takich ludzi, których kiedyś nagrodzimy Noblem za to, żeby pomogli znów ujrzeć świat. Na to liczysz?
Tak, liczę na to. Słyszałem o różnych badaniach, ale to jeszcze powiedzmy wczesne etapy i nie wiadomo, czy to wiadomo. Nie jest pewne, czy to wypali, że tak powiem, czy to w ogóle sprawi, że będę widział.
To nie jest tak, że Hubert, tak jak słyszeliśmy, urodził się nie widząc. To jest tak, że trzeba było przemodelować tak naprawdę całe życie całej rodziny.
Dokładnie. Dokładnie tak. Powiem szczerze, żeśmy się nie spodziewali, bo Hubert był naprawdę dzieckiem bardzo pogodnym. Nie było żadnych objawów, nie było tego, że może być tak poważnie chory. Oprócz ubytku w jednym oku, które było brane, jak szereg innych chorób u dzieci, jakiś problem z leniwym okiem i szereg rehabilitacji, leczeń. Jednak dążenie i ciągłe szukanie przyczyny po prostu doprowadziło do takiej sytuacji, że okazało się, że to jest bardzo, bardzo poważne. No musieliśmy bardzo wszystko zmienić, bo Huberta choroba była tak poważna, że tylko jeden szpital powiedział, że spróbuje dać szansę Hubertowi go zoperować. To było Centrum Zdrowia w Katowicach. Profesor Mandera zobowiązał się do, podjął się operacji, więc a Hubertowi urodził się brat chwilę wcześniej przed diagnozą, więc nie było łatwo. Ja musiałam się z Hubertem przenieść do Katowic i tam spędziliśmy prawie 3 lata ciągle w szpitalu, były odwiedziny w domu i tak jeździliśmy i to wszystko tak się toczyło.
Państwo musieliście zmierzyć się z tą nową sytuacją. No niestety, każdego dnia ktoś się dowiaduje o jakiejś chorobie, o takiej, która też w wielu przypadkach później wiąże się z jakąś niepełnosprawnością. Przyszło na początku takie załamanie, czy wręcz taka mobilizacja? Musimy być wszyscy silni, żeby pokazać dziecku, że walczymy.
Totalnie nie było siły na samym początku. Byłam załamana wręcz. Po prostu zawalił nam się cały świat. Najbardziej rozpaczałam z tego powodu, że obawiałam się, że młodszy syn też jest chory. To było straszne, ale właśnie profesor Mandera powiedział takie słowa, które dźwięczą mi w uszach, że pamiętaj, że dzięki temu, że masz drugie dziecko, musisz mieć siłę, żeby to wszystko przetrwać dla jednego i dla drugiego. I tak było, żeśmy wszyscy się wzięli w garść i drążyliśmy. Ja, to jest też ta rada dla innych rodziców, które zmagają się z problemami nowotworowymi u dzieci, że mimo wszystko trzeba dążyć do celu, drążyć, szukać.
Bo... Nie bagatelizować też w pewnym momencie, tak, że tak. Samo na przykład przejdzie. Tak?
I nie zostawiać niczego na później. Trzeba szukać różnych rozwiązań, alternatyw, pytać, jeździć na konsultacje, pisać. Naprawdę, można coś osiągnąć. Tego przykładem jest Hubert, któremu nie dawano żadnych szans.
Jak patrzę na państwa i muszę to też słuchaczom powiedzieć, tak jak mówiłam, po Hubercie tej niepełnosprawności nie widać. Pan jest uśmiechniętą, piękną kobietą i mam wrażenie, że przez te wszystkie lata nauczyliście się żyć z tą niepełnosprawnością.
Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak, chociaż nie było łatwo. Wiadomo, jako osoba młoda zawsze starałam się jakoś dorównać moim rówieśnikom, osobom zdrowym. A jak wiadomo, było ciężko to uczynić. I jakoś zawsze czułem taki, powiedzmy, może ból, jakiś taki smutek, że nie mogę tego zrobić. Bo jednak człowiek chce być aktywny, chce być taki jak inni. I powiedzmy dorównywać im czymś.
Nie pozwolę sobie tutaj dodać, że Hubert ma wspaniałych przyjaciół wokół niego. Po prostu naprawdę prowadzą normalne, studenckie, szalone życie. Wyjeżdżają, koledzy go wspierają, przyjeżdżają, zabierają, odwożą, więc naprawdę czuję się zaszczycona, że on ma takich przyjaciół. W ogóle dziękuję, jeżeli mogę właśnie
bardzo,
tutaj
oczywiście.
Podziękować im za to, że są z nim, że go nie opuszczają. Mało tego. Chciałabym nadmienić, że my w domu absolutnie Huberta nie traktujemy jakąś taryfą ulgową, że Hubert jest niepełnosprawny. Absolutnie. On ma swoje obowiązki, on stawia pranie, on nastawia zmywarkę, opróżnia, ma swoje obowiązki, sprząta w pokoju sam. No, szereg rzeczy. Normalnie chciałabym, żeby każdy zdrowy robił tyle, co Hubert.
Bo właśnie ja wiem, że to też myślenie całej rodziny, gdy pojawia się choroba, gdy pojawia się niepełnosprawność, się zmienia, ale też chyba wychodzicie państwo z takiego założenia, że to nie jest tak, że trzeba we wszystkim wyręczać i 24 godziny na dobę czuwać. Być może na początku tak było, ale chyba właśnie mówię, nałożyliście sobie taki normalny rytm życia, mimo że pewnie trzeba poświęcić więcej czasu, nie wiem, pomóc dojechać czy coś takiego.
Jestem nadgorliwą mamą i
Jak wiele mam.
Dogadaliśmy się tutaj, że mamy lokalizację, udostępniamy dla siebie, więc nie jak to...
W telefonie, tak? Żeby wiedzieć,
dokładnie.
Gdzie kto jest.
Więc jak to się mówi, żeby nie robić lipy czy wstydu młodzieży i chłopakom, nie wydzwaniam, nie pytam, widzę, gdzie są, mamy ustalony czas, więc staramy się sobie w ten sposób pomagać, żeby po prostu nie mieć więcej stresu, ale tak to naprawdę żyjemy normalnie, staramy się.
Hubert, tak jak mówiliśmy, jest studentem, ale choroba nie przyszła w tym wieku, powiedzmy sobie, dorosłym, tylko przyszła właśnie, gdy rozpoczynała się szkoła podstawowa. To był ten najtrudniejszy czas, ten taki, że dziecko, które powinno być aktywne, które powinno biegać po podwórku, to jednak wtedy był ten najtrudniejszy moment zmagania się jeszcze z chorobą.
Wtedy, Państwo, było nam trudno, ale nie było wtedy jeszcze tak najgorzej, bo Hubert widział. Znosił dosyć dobrze leczenie i to wszystko się układało, jeździł rowerem. Po prostu widział słabiej, ale radził sobie. Najgorszy etap przyszedł w gimnazjum, jak przełom bo mieliśmy stabilizację, potem wznowy, te etapy leczenia były różne i potem było właśnie dojrzewanie i wtedy przyszedł nawrót choroby, tak bardzo, bardzo szybko. No i wtedy było najgorzej, bo ten wzrok coraz bardziej się pogarszał, a to było straszne. To była trauma Hubertowi i nam.
Utrata wzroku, ta stopniowa, to znaczy tak przyszła przy nawrocie choroby, ale jednak postępowała, była takim szokiem dla rodziny, dla Huberta. Czy spodziewaliście, że to może wystąpić? Spodziewaliście się?
My przyjęliśmy taką zasadę, że im mniej Hubert wiedział, był mniejszy, tym było lepiej, bo szereg rzeczy, takich czynników, które były, Hubert nie miał na to wpływu i staraliśmy się jemu jakby troszeczkę tego stresu ograniczyć. Wiedzieliśmy o tym, że może to nastąpić, bo Hubertowi polecano leczenie naświetlanie i byśmy się nie zgodzili na to, bo to byłoby po prostu już, nie było mi najmniejszych szans, żeby Hubert nie widział. Wtedy nam powiedziano, że w ciągu 5 lat jest prawdopodobieństwo, że głos będzie tak uciskał nerwy wzrokowe, że on je straci wzrok. No i faktycznie to się potwierdziło. Jednak, tak jak Hubert wspomniał wcześniej, że w Bostonie są już badania prowadzone na przedszczepem nerwów wzrokowych, bo Hubert, tak jak na pewno wspomnimy zaraz oczami niewidomego Huberta,
tak,
stronę.
Zdecydowanie.
Był wczorajszy właśnie wpis, w którym Hubertowi zarzuca się to, że on nosi okulary, jak po co mu okulary, jak nie widzi. I Hubert właśnie to pięknie opisał, że po prostu Hubert ma oczy zdrowe, gałki oczne są zdrowe i podczas badania okulistycznego wychodzi na to, że ma wadę wzroku, więc nosi okulary, żeby nie przeciążać oczu, a jego niewidzenie jest spowodowane nerwami wzrokowymi. Więc miejmy nadzieję, że kiedyś nerwy może się uda przeszczepić i wtedy albo jakaś technika będzie, bo mówią, że coś wczepią, jakieś będą przekaźniki, nie wiadomo, no przecież tak technologia idzie do przodu, że mamy nadzieję, że się uda.
Podstawówka, gimnazjum, liceum, teraz są studia. No i właśnie, jak osoba niewidząca radzi sobie w Białymstoku na studiach?
Mam bardzo dużo wsparcia w wykładowcach i w samej uczelni, jak i studentach. Mam sprzęt, z którego korzystam na zajęciach i tak samo w domu. To jest sprzęt z komputer z udźwiękowieniem. Wszystko, co piszę, mówi mi po prostu głos. I tak, tak pisałem pracę licencjacką, tak po prostu na co dzień, powiem, funkcjonuję w wirtualnym świecie. Ale mam na studiach mam asystentkę, która pomaga mi i jest moimi, że tak powiem, oczami. Chodzi ze mną, pomaga mi dotrzeć na wyznaczone miejsce, jest ze mną na zajęciach, pomaga mi notować. Jest, tak jak mówię, moimi oczami.
Tutaj mieliśmy okres pandemii, czyli też nauczanie w domu. W pewien sposób było to ułatwienie?
W pewien sposób tak, bo ja... Jedna sprawa, że jestem introwertykiem, więc lubię być w swoim otoczeniu, chociaż to się zmienia cały czas u mnie. Ale,
lubisz siebie przede wszystkim. To ważne.
Można tak powiedzieć, że siebie lubię i lubię po prostu swoje towarzystwo.
Ale też, to najważniejsze, naprawdę, lubić siebie.
Tak. I też to było łatwe. Tak jak wspomniałem, bo miałem zawsze komputer i jakieś zajęcia zdalne, to człowiek się włączał i zawsze był, że powiem, na łączach.
Tutaj mówimy, teraz oczywiście po tym czasie pandemii, miejmy nadzieję, że nie wróci, zajęcia stacjonarne z poruszaniem się, jeśli chodzi o zajęcia z pomocą asystentki, którą również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie ma problemu. Mówię o tych barierach takich architektonicznych w poruszaniu się. Radzicie sobie.
Tak, tak. Już jak ja się śmieję, że najgorszy jest pierwszy raz. Pierwsze przejście jest najgorsze, bo nie znam tego, nie znam drogi, nie wiem jak. A jak dotrzeć, czy nie ma żadnych przeszkód. A już później z każdym innym razem, kiedy przychodzę, to już jest łatwiej i śmieję się, że czasami nawet sam mógłbym gdzieś dotrzeć.
A jeśli chodzi o dojazd na uczelnię? Wsparcie mamy?
Powiem tak, chciałam jeszcze tutaj dodać, że Hubert potrafi doskonale dojechać na uczelnię sam, bo ma dojście do autobus. W ogóle są wspaniali ludzie, białostoczeni są wspaniali. Wczoraj miałam nawet taką sytuację, że przywiozłam Huberta do fundacji i zszedł taki pan starszy z laseczką i zobaczył, że Hubert idzie również z laską, tylko że białą, tak, i kierował się w stronę drzwi. Ten pan po prostu od razu go chwycił i dokąd idziesz, wziął go, zaprowadził, więc pomógł, więc to też jest takie naprawdę bardzo urokliwe. Muszę nadmienić to, że Hubert potrafi jeździć autobusem i jeździ, zna trasę, liczy, potrafi się super poruszać. Mało tego, Hubert uprawia sport i to robi to codziennie, punktualnie, pół do chyba szóstej, jeżeli Hubert, popraw mnie, jeżeli się nie mylę. Tak? Dobrze?
Tak, tak, tak.
Pół do szóstej, bo ja jeszcze śpię o tym porze, ale Hubert...
Rano.
Myślałam,
że mówiłam...
5:30, wychodzi z domu, ma swoją trasę, około 5 kilometrów, marszobieg, trasa. Wszyscy znajomi, sąsiedzi wiedzą, że Hubert idzie z zegarkiem w ręku przez okno, mogą widzieć, o, Hubert powinien być, jest, to już... Po prostu
można nastawiać zegarki według treningu Huberta.
Potem po biegu idzie na zakupy, robi sobie zakupy, przynosi je do domu i tak zaczyna dzień.
Chciałam, gdy Hubercie traciłeś wzrok, to wiem, że też przechodziłeś szkolenia, żeby z tą białą laską się poruszać, bo to też wiadomo, że nikt tak z dnia na dzień nie potrafiłby się, szczególnie w dużym mieście, poruszać.
Tak, miałem przed rozpoczęciem studiów miałem zajęcie z orientacji tutaj w białostockim PZN-ie, gdzie przyjrzała do mnie pani, która po kolei pokazywała mi, że powiem, jak dotrzeć właśnie autobusem, później z autobusu samodzielnie do budynku uczelni. I w taki sposób po paru próbach nauczyłem się, ale jednak ten lęk trochę we mnie przezwycięża to, żeby samemu jeździć, jednak uważam, że strzeżonego to Pan Bóg strzeże i lepiej być bezpiecznym.
Mówimy o barierach architektonicznych, z którymi radzisz sobie znakomicie, a według ciebie gorsze są bariery architektoniczne czy mentalne? Czy w głowach ludzi siedzi właśnie to, że nie wiem, nie chcę urazić osoby z niepełnosprawnością, to jej nie pomogę. Ta opowieść, że ten starszy pan przytulił Huberta i tak dalej, mnie ujęła, bo czasami mam wrażenie, że ludzie zdrowi boją się zaoferować pomoc osobie z niepełnosprawnością jakąkolwiek, żeby nie urazić. Ty litości nie oczekujesz, ale czy czasami oczekujesz pomocy bezinteresownej?
Powiem tak, teraz z pomocą jest lepiej, bo ludzie, wydaje mi się, że ta edukacja w kierunku właśnie pomocą, dotycząca pomocy osobom z niepełnosprawnościami jest większa. I teraz ludzie bardziej są skłonni pomóc. Kiedyś pamiętam, że miałem dużo takich sytuacji, że jednak było wahanie i była taka niepewność, czy chwycić, czy zapytać, czy podejść. Pamiętam, że kiedy zgubiłem się, to słyszałem kłótnie dwóch osób, które mówiły, ty idź, zapytaj się.
Nie. Czyli było takie traktowanie na zasadzie osoba z niepełnosprawnością jakby była niewidzialna i tak. że nie widzi, to może pewnie nie słyszy, tak? Na takiej zasadzie. Tak. Czy również w życiu przewartościowanie znajomych nastąpiło? Bo czasami mam wrażenie, że niektórzy boją się, gdy występuje gdzieś tam jakaś niepełnosprawność, tak jakby to było zaraźliwe.
Nie zdarzyło się tak, że ktoś skreślił mnie, że powiem, przez moją niepełnosprawność. Ja zawsze staram się być otwarty i obracać w żart moją niepełnosprawność, bo to nie będę ukrywał kim mnie stworzyła ta niepełnosprawność.
W przypadku całej rodziny też nie było takiej sytuacji?
Nie było tej sytuacji, bo to jest tak, że jeżeli spotykamy się z czymś takim, ja to nazwę nieszczęściem, ogromnym nieszczęściem, i można mówić, że uważam, że niepełnosprawność, taką jak ma Hubert, wzroku, jest straszną, jak nie najgorszą chyba z możliwych, ponieważ jeżeli mamy niepełnosprawność, które możemy się poruszać na wózku, to zawsze te oczy nas prowadzą i mamy możliwość poznawania tego świata w zupełnie inny sposób. Ale powiem tak, że my akurat mamy to szczęście, że mamy przyjaciół wokół siebie, którzy naprawdę pomogli nam wiele. Mieliśmy przyjaciół w Katowicach, którzy, moją taką przyjaciółkę z szkoły podstawowej, akurat ona mieszkała, my mieszkaliśmy, zatrzymywaliśmy się, jeździliśmy wielokrotnie do nich, pomagali nam ogromnie. Zresztą cała rodzina, wszyscy naprawdę mogliśmy mieć na wsparcie i do tej pory wspierają nas, szczególnie Hubertowi kibicują, bo...
Kibicujemy. Oczywiście, Hubertowi kibicujemy, ale też kibicujemy tej inicjatywie blog oczami niewidomego. Czyli tą swoją otwartość do ludzi, mimo że, tak jak mówiłeś, lubisz też być sam ze sobą, próbujesz też wykorzystać w inny sposób. Pokazać, że niepełnosprawność to nie jest koniec życia tak naprawdę. Czym jest ten blog oczami niewidomego?
Blog oczami niewidomego jest to spis, bym mógł powiedzieć, takich moich przeżyć, tego, co robię, co robią inne osoby niewidome. Celem mojej strony było pokazanie, że osoby niewidome też mogą żyć w pełni, czerpać z życia, po prostu brnąć przez życie, że powiem, z podniesioną głową. I to, że nie widzimy, jest tylko jedną malutką przeszkodą. I możemy sport uprawiać, możemy pisać, możemy robić wiele rzeczy, które są dla osób widzących, po prostu bym powiedział, że nie do pojęcia. A to powiem szczerze, że czasami bawi mnie to, jak ludzie reagują, gdy właśnie widzą, że osoba niewidoma pisze, to niemożliwe. Czy po prostu sporty i chwytają się za głowę.
Blog został dostrzeżony, prawda?
Tak, myślę, że tak. Chciałbym, aby jeszcze więcej osób mogło go przeczytać. I mam nadzieję, że będzie się wciąż to wszystko rozwijało.
Ja tu jeszcze pragnę nadmienić, że Hubert, w ogóle dziękujemy bardzo za głosy, Hubert. W plebiscycie tutaj właśnie w kategorii media Hubert zwyciężył w województwie podlaskim, tutaj w krajowych. W głosowaniu zajął drugie miejsce, więc to wielkie, wielkie wyróżnienie, więc cieszymy się bardzo, że tak można było. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć na koniec, że jeżeli chodzi o widzenie, i kiedyś mam nadal takiego znajomego, który jest niewidomy. I powiedział mi, że był na wakacjach w Chorwacji i mówi do mnie: słuchaj, ty sobie nie wyobrażasz, jak tam jest pięknie. Ja za nim mówiłam. Ja mówię, co takiego? Ty sobie nie wyobrażasz, jak jest pięknie. Więc niewidomi widzą, ale z ciałem, duszem, sercem, i myślę, że to jest właśnie i muzyką szczególnie.
I więc zachęcamy, żeby ten blok odwiedzić i właśnie zobaczyć, co w tej duszy osoby niewidomej gra. A Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Bez barier wraca za tydzień. Gośćmi, przypomnę, był Hubert Jankowski, jego mama Katarzyna. Państwu również dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.